Radio Ortodoksja.
My, drodzy braci i siostry serbskich świętych, jakbyśmy zapytali każdego, jakich znamy, to na pewno znamy świętego Sawę. A znamy dlatego, że nasz metropolita nosi imię świętego Sawy i nie bez przyczyny, bo nosi imię świętego Sawy serbskiego, ponieważ w Serbii został mnichem. W 66 roku w monasterze w Wiedienia w Chrám Presvětoj Bogorodicy w Belgradzie przyjął postryk monaszyski z rąk świętej pamięci patriarchy Germana, stając się pierwszym prawosławnym mnichem polskim po II wojnie światowej. I to z jego rąk później każde następne monaszyskie postryk w naszej cerkwi się odbywał. I to znamy na pewno świętego Sawy. Znamy na pewno świętego Władykę Nikołaja serbskiego, dlatego że bardzo dużo jego dzieł jest przetłumaczonych na język polski i dużo się dalej tłumaczy, dlatego że jest bardzo poczytnym autorem. Był bardzo wielkim poetą, nawet bardzo często nazywany serbskim Złotoustem, dlatego że bardzo mocno akcentował pewne rzeczy i bardzo dużo pisał o pewnych rzeczach. Szczególnie dla ludzi prostych, by czytać każdego dnia. Bardzo znane rozmyślania, teraz chyba niedawno wydane w języku polskim na każdy dzień roku, razem z krótkimi żywotami świętych, z modlitwami, z poezją. To jest bardzo potrzebna literatura dla każdego z nas. Natomiast mniej znamy świętego Justyna, dlatego że święty Justyn był bardziej teologiem niż biskupem czy pasterzem i też ze względu na historię swojego życia on bardzo mocno skoncentrował się na nauce, bo nie miał zbytnio innej możliwości. Urodził się na Błahowieszczeń w 1894 roku w Serbii, miejscowość Wranie, jest to niedaleko Niszu, tam skąd pochodził cesarz Konstantyn Wielki, którego znamy z edyktu medojańskiego. I od najmłodszych lat był związany z cerkwią. Później rozpoczęła się wojna. On przeszedł front, był medykiem i później zaczyna się jego historia edukacji, która jest bardzo ciekawa. Ogólnie w Serbii po I wojnie światowej było tak, że patriarcha serbski poprosił króla, by ten wspomógł poniekąd cerkiew i naród i by pomógł w edukacji przyszłych duchownych, by oni mogli się edukować i później wrócić do Serbii i stać się pewną podporą czy autorytetem dla ludzi, by móc później ich wychowywać. Jednym z takich ludzi był święty Mikołaj Velimirović. On się uczył w Rosji, później uczył się na Oksfordzie. I święty Justyn był od niego młodszy, również został wysłany do Sankt Petersburga na studia. Jednak rewolucja październikowa kreśliła jego studia w Rosji i musiał z tej Rosji uciekać po roku studiów. I trafił do Oksfordu. Trafił do świętego Władyki Nikołaja, tam razem mieszkali, tam się uczył i tam napisał doktorat. Napisał doktorat o Fiodorze Dostojewskim. Doktorat, którego nie obronił na Oksfordzie, dlatego że jego nie przyjęto. Powiedziano, że tezy, które tam stawia, są nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania i on z nieobronionym doktoratem te studia zakończył. I następnie udał się do Aten i w Atenach już napisał kolejną pracę o świętym Makarym Egipskim i tą pracę obronił, zdobył tytuł doktora, choć też historia jest taka, że tą pracę mu ukradziono, maszynopis musiał pisać od początku drugi raz. I jest tak, że obronił, wrócił do Serbii i zaczął być wykładowcą w Sremskich Karlowcach, w seminarium. I tutaj zaczyna się już pewien związek z Polską Cerkwią. Dlaczego święty Justyn był związany z Polską Cerkwią? Otóż kiedy wrócił do Sremskich Karlowiec, tam przebywał synod rosyjskiej cerkwi za granicą. A mianowicie była tam siedziba metropolity Antoniego Chrapowickiego. Jeżeli nie słyszeliście o tym świętym człowieku, choć nie jest jeszcze kanonizowany, ale mieć nadzieję będzie, miał on bardzo duże i silne związki z Polską Cerkwią, ponieważ jako metropolita kijowski. Jego ojcem, jego synem duchowym był święty, świętej pamięci metropolita Dionizy, nasz pierwszy metropolita naszej cerkwi. I to on jego doprowadził do jego rukopołożenia wojepiskopa i to on wręczył mu rzesł arcybiskupi, kiedy ten został rukopołagany wojepiskopa. I nasz Włodyka Dionisji stworzył podstawy i podwaliny naszej autokafolicznej cerkwi i bardzo mocno się znali i był wręcz duchownikom metropolita Dionizego. I metropolita Antoni Chrapowicki był również duchownikom świętego Justyna Popowicza. I to może już tak na marginesie wtrącę, bo i tak jesteśmy w przededniu stulecia autokefalii, to metropolita Antoni Chrapowicki nie uznał na początku autokefalii polskiej cerkwi. Jednak było tak, że metropolita Dionizy odbył podróże po wszystkich cerkwiach lokalnych w celu uznania autokefalii polskiej cerkwi w dwudziestoleciu międzywojennym i był między innymi w Serbii. I wtedy doszło do ich spotkania po długich latach i poproszczali się między sobą i metropolita Dionizy z metropolitą Antonim, gdzie razem służyli i jakby od tamtego czasu możemy powiedzieć, że metropolita zrozumiał sytuację. Zrozumiał sytuację z patriarchą Tichonem, zrozumiał sytuację z patriarchą Sergiuszem i zrozumiał jakby kroki, które podejmował i arcybiskup Jerzy i później metropolita Dionizy w celu podjęcia autokefalii i de facto uznał, tak, naszą cerkiew jako cerkiew autokefaliczną. To możemy przeczytać w jednym z dzieł chyba niereprintowanych jeszcze z okresu międzywojennego, który się nazywa Pocieszestwie Metropolity Dionizja po autokefalnych prawosławnych cerkwiach. To pisał biskup Aleksy Gromacki. To na pewno jest w archiwum metropolii. Ojciec Andrzej na pewno się orientuje. Jest taka książka bardzo ciekawa, gdzie są opisane wszystkie, wszystkie podróże metropolity Dionizego. Jest historia, dlaczego nazywamy naszego metropolity błażenniejszym. Przykładowo bardzo często nazywają też wysokoprawoświeszczenniejszym niektórzy. Otóż jest historia taka, że jak dotarli do Jerozolimy, to na przywitanie patriarcha jerozolimski zaczął o makariotat. Jakby dając do zrozumienia, że to jest wasze błażeństwo. Bardzo ciekawa pozycja, może nie na dzisiaj, to tak na marginesie. Natomiast wracając do świętego Justyna, to on zaczął pracę naukową i był wykładowcą w jednym seminarium, później był wykładowcą w Pryzrenie, w drugim seminarium. Koniec końców stał się profesorem Uniwersytetu w Belgradzie na Wydziale Teologicznym. I w tamtym okresie swojego życia bardzo mocno skoncentrował się na pisaniu dogmatyki prawosławnej cerkwi, dlatego że dogmatykę jako przedmiot podstawowy wykładu. I ta dogmatyka, ten jej pierwszy tom, ona jest bardzo popularna, bardzo dobrze usystematyzowana i bardzo wiele, nawet i współczesnych teologów korzysta z niej przy rozwiązywaniu czy czytaniu pewnych problemów dogmatycznych. Po II wojnie światowej, a może jeszcze inaczej, kolejny związek świętego Justyna z Polską następuje w 1928 roku. Dlatego, że metropolita Dionizy nasz organizuje studium teologii prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. I organizując to studium zaprasza najznamienitszych wykładowców i profesorów z całego świata prawosławnego, by objęli poszczególne katedry i by stali się wykładowcami. Dlatego, że Polska zdobywa niepodległość, jest wolnym krajem, jest bardzo duża możliwość rozwoju naukowego w naszym kraju. Uniwersytet Warszawski nie robi przeciwności żadnych. I metropolita, korzystając z okazji, zaprasza Bułgarów, Rumunów, Greków, Gruzinów, świętego Grzegorza Peradze, przecież znamy bardzo dobrze. W Białymstoku nawet mamy parafię i zaprasza również świętego Justyna Popowicza. I święty Justyn Popowicz się zgadza. To jest bardzo mały znany fakt z jego życia. On się zgadza objąć katedrę teologii dogmatycznej. I w 1928 roku przybywa do Warszawy, gdzie spotyka się z organizatorami studium teologii prawosławnej, jednak organizatorzy studium, którzy byli ze strony rektora, zmieniają nazwę katedry z teologii dogmatycznej na teologię moralną. Święty Justyn nie rozumie zbytnio tego kroku i rezygnuje z tego, by objąć tą katedrę. W poszukiwaniu tych informacji dotarłem do archiwum naszej metropolii. I w archiwum naszej metropolii, tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, troszkę słabo widać, jest odręcznie napisany list świętego Justyna, dwie strony, gdzie bardzo mocno, po rosyjsku jest pisany, gdzie bardzo mocno cieszy się z zaproszeniem, gdzie je przyjmuje, gdzie chce jak najszybciej przyjechać i gdzie zadaje bardzo kluczowe pytanie dla niego, czy jest biblioteka i jak mocno jest wyposażona, bo dalej chce rozwijać swoją pracę naukową. Pisma nie są kompletne. W Serbii są dwa listy, w Polsce jest jeden, brakuje trzech. Mamy o tym informację, staramy się to znaleźć. W archiwum aknowych też jeszcze na razie nie do końca zbadaliśmy, ale mamy nadzieję, że jak Bóg da, to uda się i o tym napisać jakiś mały artykułek, żeby też było zaznaczone, że kontakty z Serbską Cerkwią Prawosławną w okresie międzywojennym były bardzo silne i że metropolita Dionizy jako człowiek światły, światowej sławy przecież i archeolog kościelny, miał bardzo szerokie kontakty. I również i w serbskiej cerkwi, i jakby zapraszał najlepszych z najlepszych do objęcia katedr na Uniwersytecie Warszawskim. To jest bardzo znaczące dla nas. To pokazuje przede wszystkim, jak szeroko patrzył na powstającą autokefalię polską, tak? Jak bardzo chciał zabezpieczyć jej fundamenty i chciał przede wszystkim zabezpieczyć kadry, bo to jest jakby podstawa. Jeżeli cerkiew ma kadry, jeżeli cerkiew ma wykształcone duchowieństwo, jeżeli cerkiew ma monaszeństwo, jeżeli cerkiew ma kim nauczać, to ta cerkiew jest żywa wtedy, tak? I on miał tego świadomość i starał się ściągać do Warszawy jak najlepszych wykładowców. To jeżeli chodzi o taki rozdział tego związku. Natomiast po II wojnie światowej, już może tak przyspieszę troszkę, święty Justyn Popowicz został wyrzucony z uniwersytetu i zamieszkał w monasterze Cielie. I tam przeżył całe swoje życie do 79 roku, zajmując się pracą naukową. Zamknięty, codziennie musząc chodzić po 10 km do miasta i meldować się na policji, czy na pewno jest. I jego plan wyglądał życie tak, że codziennie służył świętą liturgię. Od tego zaczynał dzień, szedł, służył dla monaszek, przeczyszczał się, później szedł na policję, później wracał i pracował. I tak przez ponad 30 lat. I choć żył w zamknięciu, to miał kontakt z całym prawosławnym światem. Docierała do niego prasa, docierały do niego artykuły. Wykształcił również wielu wybitnych teologów, którzy są nazywani jego synami duchowymi. Przede wszystkim czterech serbskich biskupów, już świętej pamięci metropolitę Amfiłochiusza z Czarnogóry, który też nie tak dawno był u nas w Białymstoku w Soborze, świętej pamięci Atanazego Jefticia, to jest bardzo znany, najznamienitszy patrolog prawosławny, tłumacz Pisma Świętego, wielki teolog, też odszedł dosyć niedawno, niespełna rok bodajże. Biskup Irynej Bulowicz, jeszcze żyjący biskup Nowego Sadu, wykładowca starej greki w Uniwersytecie w Belgradzie. Grecy jak z nim rozmawiają, to boją się zaczynać rozmawiać w starej Grece, bo tak już świetnie zna, że zawsze boją się, że popełni jakiś błąd. I też bardzo mocno na uniwersytecie było to podkreślane, ten grecki język jako źródłowy do Pisma Świętego, żeby się tego uczyć i żeby móc mieć podstawy do tego, żeby później dobrze rozumieć wszystkie słowa, które są zapisane na kartach Pisma Świętego. I jeszcze z uczniów świętego Justyna możemy wymienić byłego biskupa raszko-prysyńskiego Artemiusza, czy biskupa Marka Andra, to jest biskup berliński, nie wiem, czy jeszcze żyje biskup zarubieżnej cerkwi. Tak, jeszcze żyjący biskup zarubieżnej cerkwi. No i nasz metropolita Sava, jako student w Belgradzie, również odwiedzał monaster Cielie, również poznał świętego Justyna Popowicza i mało tego, kończąc swoje studia doktorskie w Serbii, powrócił do Warszawy, gdzie objął katedrę teologii dogmatycznej, którą jeszcze do tej pory chyba Włodyka ma wykłada, tak? Które do tej pory wykłada i to jako ciekawostkę powiem, wykłada z książek świętego Justyna Popowicza. Także wszystkie skrypty, drodzy studenci, które posiadamy w swoich zbiorach, są napisane po książkach świętego Justyna Popowicza. Także to jest jako ciekawostka. Metropolita bardzo chciał i ciągle namawia, żeby tą dogmatykę przetłumaczyć, dlatego że jest bardzo wartościowym dziełem. Jednak jest to bardzo duży trud, dlatego że jest bardzo mocno filozoficzna. I święty Justyn w swojej specyfice i swojej teologii bardzo dużo tworzył nowych słów. I to jest bardzo trudne dla nas tutaj do przetłumaczenia teraz. I tak jak mówiłem na początku, jeszcze troszkę nawiążę do ojca Andrzeja i do pracy licencjackiej, którą pisałem, to już było dawno temu, ale ojciec Andrzej pewnie nie pamięta. Tam kiedyś miałem taki fragment, który mówił, że święty Bazylii Wielki swój język i terminologię obecnych jemu systemów filozoficznych ucyrkownił. Co to znaczy? To znaczy nadał istniejącym terminom nowe znaczenia, które by odpowiadały nauczaniu cerkwi. I to samo robił święty Justyn. I tutaj chcę przejść do drugiej części prezentacji, bo już powiedzieliśmy troszkę o historii, to teraz troszkę powiemy o teologii. Dlaczego święty Justyn jest tak mocno uznawanym teologiem w świecie prawosławnym? Dlaczego wszyscy wracają do jego książek z dogmatyki? Dlaczego jest tak bardzo ważny? Można było zaryzykować stwierdzenie, że jako współczesny ojciec Kościoła, dlatego że on zawsze też powtarzał, że jeżeli ojcowie Kościoła się skończyli, to znaczy, że Duch Święty w cerkwi już nie istnieje. Więc jako współczesny ojciec Kościoła, on przede wszystkim opierał się na Piśmie Świętym i na dzieło świętego Jana Złotogłowskiego i dzieło świętego Maksyma Wyznawcy. I pisząc swoją dogmatykę czy inne swoje dzieła, starał się je przede wszystkim przedstawić w kontekście współczesnych jemu problemów filozoficznych czy współczesnego jemu życia. Jeżeli cofniemy się w lata 20. XX wieku, dominującym trendem filozoficznym był tak zwany humanizm na zachodzie Europy. Z tym się zetknął w Oksfordzie, a wcześniej poznając dzieła Fiodora Dostojewskiego w Sankt Petersburgu i dzieła Słowianofilii, on się zetknął z krytyką humanizmu. I święty Justyn w swoich dziełach podkreśla trzy bardzo istotne problemy współczesne prawosławne, które według niego powinny być rozwiązane nawet na płaszczyźnie Soboru Powszechnego. I te trzy problemy to są po pierwsze problem diaspory, czyli problem eklezjalny, który mówi o tym, że, bo kanony mówią jasno, że biskup powinien mieć swoje miasto i nad swoim miastem otaczać pieczę. I jeżeli weźmiemy problem diaspory, to pojawia się dlatego, że przykładowo w takim Chicago jest kilku biskupów Chicago. Dlatego, że jest biskup tej i tamtej jurysdykcji. I ten problem już istniał wcześniej i on istnieje dzisiaj, tak? Jest połowicznie rozwiązany poprzez konferencję biskupów, poprzez to, że ci biskupi spotykają się razem, każdy służy jakby w swojej jurysdykcji, ale de facto nie jest to struktura cerkwi, jaka powinna wyglądać właściwie. Także jest jeden biskup jednego miejsca. On mówił, że to trzeba koniecznie rozwiązać, ponieważ to destabilizuje życie cerkiewne. Dlaczego? Dlatego, że dochodzimy i dotykamy problemu etnofiletyzmu, czyli problemu cerkwi narodowościowych, kiedy jest tak, że w tej cerkwi modlimy się tak i tak i tylko tak, tu przyjmujemy tylko tych i tych. Co przyczyłoby słowom apostoła Pawła, który mówił, że nie ma teraz ani Greka, ani Żyda, ani Helena, jak czytamy w jego listach, tylko są wszyscy i we wszystkich Chrystus. I to jest problem do dziś nierozwiązany i problem, który rzeczywiście należałoby uporządkować. Drugi problem, którego dotyka święty Justyn, jest to problem ekumenizmu. jak go właściwie nazwać, jak właściwie postępować w ruchu ekumenicznym, bo taki ruch już w latach 70., tak, po 66 roku, po zdjęciu anatem wzajemnych między papieżem Pawłem VI a patriarchą Atenagorasem miał miejsce, rozpoczął się. I tutaj święty Justyn jest bardzo krytyczny. To trzeba podkreślić, czytając jego pisma. I on mówi jedną rzecz, bardzo ważną, że dialog miłości trzeba prowadzić. Ale w jednym ze swoich pism mówi, że dialog miłości może prowadzić również i diabeł. Dlaczego? Dlatego, że dialog miłości, pozbawiony prawdy, może prowadzić każdy. Natomiast w dialogu ekumenicznym przede wszystkim powinniśmy się opierać na prawdzie. A prawdą jest Jezus Chrystus. I jeżeli my będziemy tylko spotykać się po to, żeby wyrażać wsparcie i miłość dla drugiego człowieka, czy dla drugiej konfesji, to mówi, że w perspektywie lat nie zaowocuje to niczym. I bardzo mocno nakłania wszystkich do tego, żeby przede wszystkim prowadzić wymianę i dysputy teologiczne. Żeby przede wszystkim bardzo dobrze nazwać rzeczy po imieniu, żeby przede wszystkim, jak już rozmawiamy, to wiedzieć, o czym rozmawiamy. No i po części można powiedzieć troszkę prorocze słowa w kontekście tego, co się zdało później. Nie wiem, może nie wiecie, ale był dialog między przedchalcedońskimi kościołami, a kościołem prawosławnym swojego czasu. Nie mogli się dogadać nijak. Dopóki nie zaczęli prowadzić go po francusku. I kiedy zaczęli go prowadzić po francusku, to się okazało, że jednak są jakieś punkty styczne. I przestali się bać. I zaczęli rozmawiać i ten dialog następuje, tak? I tak samo tutaj. Musimy wyjaśnić sobie wszystko. Każdy termin, każde znaczenie, kto jak rozumie. Bo inaczej ten dialog nie będzie owocny. A wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby przynosił jakieś owoce. To tak pokrótce. I trzeci problem, ten najważniejszy problem, to jest problem antropologii, czyli nauki o człowieku. Kim jest właściwie człowiek? I my dzisiaj współcześnie mamy bardzo palący ten problem. On już był palący w latach 60., 70., a dzisiaj jest diametralnie mocniej rozwinięty. I my widzimy, że bardzo mamy duży problem z definiowaniem, kim jest człowiek. Widzimy, że są różne ideologie na świecie, które inaczej definiują człowieka, niż my byśmy chcieli go definiować, tak? I bardzo często jest tak, że już sami jesteśmy zagubieni w tym, kim tak naprawdę jest człowiek. I święty Justyn tutaj wyraża swoją krytykę humanizmu europejskiego, bo humanizm europejski w XX wieku powstał za sprawą również i rozwoju intelektualnego i rozwoju technologicznego. Ale główną podstawą humanizmu jest to, że człowiek jest w centrum. I że człowiek jest miarą wszystkiego. I że ludzki rozum tak naprawdę poprzez swoje osiągnięcia przekracza pewne granice. I jak poczytamy sobie o humanizmie, to rzeczywiście jest to antropocentryczny ruch. Znaczy człowiek jest w ogóle centrum i jest miarą wszystkiego. I święty Justyn mówi, że człowiek nie może być miarą wszystkiego z prostego przyczyny. Ponieważ każdy z nas jest grzeszny. Nikt z nas nie może być nieomylny, tak? Tylko jedin Bóg, tak jak czytamy w modlitwie. I prowadzi to do pewnych niebezpieczeństw, które widzimy i dzisiaj. Że jeżeli stawiamy człowieka w centrum, to pojawiają się, nazwijmy to pewnie idole, tak? Społeczeństwa, ludzi, pewni przywódcy, pewni ludzie, którzy kreują pewny światopogląd. I my to widzimy wśród młodych. Mamy znanych piosenkarzy, mamy znanych sportowców i każdy w nich jest zapatrzony, tak? I to, co oni robią, to dla wszystkich jest pewnym drogowskazem i wskazówką, jak mają robić. Dlaczego? Dlatego, że oni są popularni. My w nich jesteśmy wpatrzeni, są naszymi idolami. Tak funkcjonuje dzisiaj młodzież. Tak jest, czy tego chcemy, czy nie chcemy, poprzez media społecznościowe również, poprzez internet, ludzie szukają wzorców. Wzorców zachowań, wzorców ubierania się, wzorców światopoglądowych każdego rodzaju. I problem polega na tym, że człowiek jako istota grzeszna, a co za tym idzie omylna, nigdy nie będzie miała tego doskonałego wzorcu. I na tym opierała się krytyka świętego Justyna. On mu przeciwstawiał, nie tylko, powiem, zgoła krytykował humanizm. On wypracował pewne rozwiązanie, które nazwał bogohumanizmem. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę miarą wszystkiego dla nas ludzi powinien być bogoczłowiek Jezus Chrystus. On jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, tak jak wierzymy i wyznajemy w symbolu wiary, jest jedynym bezgrzesznym i tym, na którego powinniśmy patrzeć i za którym powinniśmy podążać. Powinien być naszym idolem i miarą naszego postępowania we wszystkim, tak powiemy współczesnym językiem. I jeżeli my wyjdziemy z tego założenia, że to sam Bóg i człowiek w jednej osobie jest dla nas tym najważniejszym i jedynym wzorem, to, tak jak mówi święty Justyn Popowicz, możemy przezwyciężyć tak zwaną triadę zła, czyli grzech, śmierć i diabła. I święty Justyn mówi, że człowiek, dopóki nie uwierzy i nie pójdzie za Chrystusem, to na ziemi wegetuje. A kiedy uwierzy, to dopiero zaczyna żyć. Dlaczego? Dlatego, że wegetacja człowieka, który nie wierzy, polega na tym, że jego życie kończy się na śmierci. I po tej śmierci nic nie ma. Tak? I nie ma żadnej perspektywy życia. Święty Justyn nawet zadaje pytanie, jeżeli umieramy, to po co nam jest rozwój? Po co my się rozwijamy, jak tak wiemy, że umrzemy? Tak? Zadaje takie retoryczne pytanie. Ale jeżeli umieramy w Jezusie Chrystusie, to żyjemy wiecznie. Jeżeli my jako ludzie wiary, wierząc w zmartwychwstanie Boga, wierząc w to, że otwiera nam drzwi raju, my żyjemy nie tylko dla tego świata, ale żyjemy i dla wieczności. I temu się rozwijamy. Temu tak bardzo ważne jest przekazywanie naszej wiary dla przyszłych pokoleń. Temu tak bardzo ważny jest rozwój cerkwi. Temu tak bardzo ważna jest również praca nad samym sobą. Nasze posty, nasze modlitwy i wszystko to, co przybliża nas do Królestwa Bożego. Dlatego, że wtedy dopiero żyjemy, jeżeli żyjemy dla Królestwa Bożego. Jeżeli nie będziemy na pierwszym miejscu stawiali tego, to wtedy niestety nasze życie kończy się na śmierci i nic na więcej nie pozostaje. I on właśnie z tą krytyką humanizmu europejskiego chciał obronić doktorat na Oksfordzie i tam mu powiedziano, że on tego nie zrobi, ponieważ to przeczy jego filozofii, jakby współczesnej, zachodniej, tak? Że jednak człowiek powinien być tą miarą rozwoju, umiaru wszystkiego, nie bogo-człowiek. I my dzisiaj, drodzy braci i siostry, spotykamy się z również aktualnym problemem rozwoju, jakby nie tylko samego człowieka, ale i sztucznej inteligencji, co jest tematem bardzo palącym dzisiaj i jest przede wszystkim dużym problemem moralnym dla nas, ludzi wiary, tak? My musimy się zastanawiać, jak mocno możemy ingerować i jak mocno to ingeruje w nas. My może jeszcze tego nie dotykamy tutaj, ale poczekajmy jeszcze rok, dwa i zobaczymy, że to może to również być problemem. Sztuczna inteligencja, przykładowo bardzo ładne posłanie paschalne ostatnio napisała z posłania Soboru Biskupów. Ktoś zapytał ją z cytatami z Pisma Świętego. Bardzo ładnie potrafi opowiadać o niedzielach Wielkiego Postu. Nikt by nie powiedział, że robi to komputer. Tak? Jest tylko pytanie, dokąd to zmierza i jaka jest nasza miara. To już tak na marginesie odnośnie tego, że Chrystusa powinniśmy mieć na pierwszym miejscu. Powiem, że Cerkiew Prawosławna może mocne stanowiska jeszcze nie zabrała, ale Kościół Rzymskokatolicki już zdążył. Jako ciekawostkę powiem Wam, że istnieje nawet dokument wspólny wypracowany przez firmę Google i przez Watykan, który określa pewne ramy i granice postępowania, które można nazywać moralnie właściwym, a który już jest przekroczeniem pewnej granicy, tak? Pewnej granicy w ingerencję człowieka. To jest podobnie jak z pytaniami natury bioetycznej, czyli przeszczepami, ingerencją w ludzki mózg czy w genom, tak? To jest nasze współczesne. To, czym my się stykamy i jakby to, co tak naprawdę jest dla nas teraz wyzwaniami, jako dla teologów, bo bardzo częściej, coraz częściej będziemy spotykali się z tymi problemami, ponieważ, jak wszyscy dobrze wiemy, medycyna współczesna dąży przede wszystkim do tego, żeby przedłużyć dla człowieka życie. I nawet powiemy za wszelką cenę, tak? I jest to moralnie problem dla człowieka, dlatego że nawet biorąc pod uwagę nauczanie świętego Justyna czy same Pismo Święte, my nie żyjemy dla życia doczesnego, tylko żyjemy dla życia wiecznego. I też musimy pamiętać o tym przede wszystkim, żeby myśleć niebem, tak jak mówił święty Justyn, a nie myśleć tutaj ziemią, bo te problemy rozwoju ludzkości, które następuje, one są przede wszystkim pozbawione Chrystusa. I przede wszystkim nie są skoncentrowane na tym, na czym koncentruje się Pismo Święte. I też musimy bardzo ostrożnie do tych wszystkich rzeczy podchodzić i bardzo ostrożnie te wszystkie rzeczy, drodzy bracia i siostry, rozsądzać w sobie. I święty Justyn Popowicz, jako współczesny święty i teolog, nie bał się dotykać bardzo trudnych tematów, nie bał się krytykować bardzo wielu rzeczy, ale przede wszystkim z jego nauki trzeba wyciągnąć to, że żył żywotami świętych, że bardzo często czytał żywoty świętych, że nawet sam je napisał i bardzo często powtarzał, że święci są naszym drogowskazem, dlatego że święci pokazują i ukazują nam rozwój Cerkwi. Im dalej jesteśmy w historii Cerkwi, tym dalej, tym więcej mamy naszych świętych, których możemy brać za przykład i przede wszystkim, którzy mogą być dla nas drogowskazem. I to jest nasz rozwój jako rozwój Cerkwi, bo obecność świętych świadczy o tym, że Duch Święty jest obecny w naszej Cerkwi. I tak jak mamy świętego męczennika Młodzieńca Gawryiła, świętych męczenników chomskich, podlaskich teraz mamy świętego Maksyma Gorlickiego, to są nasze drogowskazy, które pokazują nam, jak, drodzy bracia i siostry, mamy żyć. Bo wszyscy doskonale wiemy, to święty Justyn również doświadczył przez swoje życie, że sprawiedliwym ono nie jest. I bardzo często jest tak, że w kilka chwil dorobki naszego życia doczesne potrafił się obrócić w nicość. A to, co mamy w sercu i co przekazujemy bliskim, słowa Ewangelii, one są wieczne i nieprzemijalne. Bo Ewangelia, drodzy bracia i siostry, nie przemija. Tamte wartości w niej zapisane są wartościami, które dają nam życie wieczne. I takie było życie świętego Justyna. W poście, w modlitwie, w podwigu. I jest przykładem dla wielu. Jest przykładem inspirującym przede wszystkim dlatego, że nie prowadził suchej akademickiej dysputy. Co to znaczy? To znaczy, że nie uczył się pływać bez wody. On codziennie się modlił. On codziennie służył liturgię. On żył kalendarzem cerkiewnym i dopiero wtedy tworzył, po wielkich wysiłkach postu i wielkich wysiłkach modlitewnych. My mamy jedno z dzieł świętego Justyna, które nazywa się Dziennikiem Modlitewnym. Kiedy był w Oksfordzie, zapisywał codziennie, ile zrobił pokłonów, zapisywał, ile modlitw powiedział, ile godzin w nocy nie przespał apostoł na modlitwie. I czytając sobie taki modlitewny dziennik, możemy sobie tylko wyobrazić, jakiej silnej, wielkiej wiary i podwiga był to człowiek, który potrafił po 500-600 pokłonów każdej nocy robić i później siadać i tworzyć teologię w smirenii przede wszystkim, a nie sucho teoretyzować, jak to się mówi. To tak jak z ikonografem. Ikonograf, jak pisze ikony, to się modli. Tak samo teolog, jak rozprawia teologicznie, powinien również się modlić, powinien również pościć. I taka jest natura Cerkwi, że tutaj wszystko wypływa, drodzy bracia i siostry, przede wszystkim z życia liturgicznego. I my również, jako ludzie wiary, sami dobrze wiemy, że jeżeli do Cerkwi przychodzimy, jeżeli spowiadamy się, przeczeszczamy się, to Gospodź daje nam siłę. My modlimy się o to. Czasami jest ciężej, czasami jest łatwiej, ale cały czas staramy się dążyć przede wszystkim w smireniu swoim do tego, żeby Pan Bóg dawał siłę. Dawał nam pomoc i żebyśmy mieli tą silną wiarę naszą, tak? I przykład tego współczesnego świętego, bo on jest nam współczesny. Mówi nam o tym, że to nie miejsce zbawia człowieka, a to człowiek uświęca miejsce. I to jest jego przykład. I będąc w tym roku w monasterze Cielie, na grobie świętego Justyna, przy moszczach świętego Justyna, zaraz jeszcze wam pokażę zdjęcie, tutaj przywiozłem książki pokazać z podpisem nawet matuszki Glikerii, która opiekowała się świętym Justynem do śmierci. Metropolita w swoich zbiorach ma dogmatykę podpisaną ręcznie przez świętego Justyna i te związki są żywe. Wracając ze studiów magisterskich w Serbii, Bożeńszy Metropolita od razu powiedział, że trzeba robić doktorat. Od razu powiedział, że trzeba robić albo świętym Mikołaju, albo świętym Justynie. I dziękować Bogu, i taka skromna praca powstała, szczęśliwie obroniona, i przede wszystkim to jest kolejne błogosławieństwo i kolejny też drogowskaz do tego, żeby rozwijać się przede wszystkim i żeby te spuścizny, którą my mamy, czy w dziełach świętych, czy w przykładach ich życia, wdrażać w życie. Jeszcze taka anegdota, już na sam koniec, bo będę kończył. Ojciec Andrzej mówił 45 minut. Święty Justyn bardzo chciał, żeby żywoty świętych były wykładane w seminarium w okresie międzywojennym. Nawet pisał listy do Świętego Soboru Serbskiej Cerkwi. Po części udało mu się to osiągnąć, ponieważ na Uniwersytecie w Belgradzie był przedmiot hagiologia, bardzo mało popularny, ale udało się fakultatywnie na niego i dla mnie trafić. Pamiętam, jak biskup zachodnioamerykański Maksym, też bardzo znany teolog i też po części po linii uczeń świętego Justyna, bo tu uczeń świętego Atanazego, tu uczeń świętej pamięci Afanasja Jefticia, Władyka, pierwszy cały semestr wykładał teorię, co to jest święty, jak to jest świętość, jak jest świętość czasu, jak jest świętość miejsca, jak jest świętość życia, męczennicy i inni święci. I pamiętam, przyszedł na drugi semestr i mówi, to teraz teorię już znamy, należałoby zacząć praktykę. I prawda jest taka, że każdy z nas powinien być praktykiem. Tak? I o tym też uczył święty Justyn, każdy z nas. Znaczy codziennie wstać, pierekreścić się, pomodlić się i być praktykiem. Tak? Dzisiaj też jadąc tutaj z parafianinem, rozmawialiśmy o tym, czy jest w cerkwi coś takiego jak sakrum i profanum. Nie ma. W cerkwi jest tylko sakrum. I każdy z nas żyje tylko sakrum. Nie ma czegoś takiego jak profanum. W pojęciu człowieka wierzącego, prawosławnego chrześcijanina, nie ma czegoś takiego jak coś świeckiego. U nas wszystko musi być uduchowione, bo my jesteśmy uduchowieni. My jesteśmy człowiekiem z ciała, z duszy. Tak? Nie jesteśmy tylko częściowo z ciała, a tylko częściowo z duszy. I całe nasze życie powinno być nakierunkowane na to. Przede wszystkim, żeby starać się żyć bez grzechu, żeby starać się być człowiekiem żyjącym według Ewangelii. Także coś takiego jak profanum dla ludzi wiary nie istnieje. I na tym chciałbym zakończyć modlitwą świętego prepodobnego Justyna. Cielisko, Gospodzie Jezusie Chryste, Synie Boży, pomiłuj nas. Amin.
Radio Ortodoksja.